Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Dzień dobry, Wojtek Suleziński, witam Państwa w naszym śniadaniu. Krawatów nie widać, więc myślę, że i ton naszych rozmów będzie rzeczywiście taki śniadaniowy. O, też bez krawata Andrzej Jaworski, który właśnie wszedł. Troszeczkę się niepokoiłem, że w krawacie, ale w każdym razie liczę, że nawet triumfatorzy będą dzisiaj w takim, powiedział, miłym śniadaniowym nastroju. Przypominam, że moimi gośćmi są dzisiaj pani profesor Joanna Senyszyn, Zjednoczona Lewica SLD.
Dzień dobry.
Małgorzata Zwiercan, wybrana posłanką z listy Kukiz 15.
Dzień dobry Państwu.
No, Andrzej Jaworski, którego już zapowiedziałem wcześniej, ponownie wybrany posłem Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jerzy Borowczak, ponownie wybrany posłem Platformy Obywatelskiej. Grzegorz Furgo, wybrany posłem z Nowoczesnej.
Dzień dobry, witam.
I Paweł Trawicki z PSL-u. Znaczy, chciałbym coś powiedzieć na temat posłowania, ale to jest tak, że od wielu lat PSL ma kłopot z posłem z Pomorza.
Ja mam tą wygodną sytuację, że zawsze można powiedzieć doktor Paweł Trawicki, a posłem się bywa, także.
Dobrze, to w takim razie chcę was zapytać o te wrażenia. To już tydzień troszeczkę ochłonęli ci, którzy wygrali i ci, którzy przegrali. Jak patrzycie na te wybory sprzed tygodnia i ich wynik? No, niech triumfator zacznie.
Znaczy, to nie ma żadnego triumfalizmu. My do tej kampanii podchodziliśmy bardzo spokojnie. Odbyliśmy setki spotkań w poszczególnych gminach i jestem szczęśliwy, że po pierwsze wyborcy zaufali Prawu i Sprawiedliwości, po drugie, że także na Pomorzu w Gdańsku Prawo i Sprawiedliwość uzyskało świetny wynik. Dziękuję tym, którzy zagłosowali na mnie, ale dzisiaj także chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy pracowali w komisjach wyborczych jako członkowie komisji, jako mężowie zaufania. To na pewno była ciężka praca, o tych ludziach się często zapomina, natomiast przed nami w tej chwili realizacja tych obietnic wyborczych, które zapowiadaliśmy.
No to właśnie, no to będziemy chyba dzisiaj was najbardziej pytać, bo to jest takie coś, że właściwie już w tym tygodniu już usłyszeliście, że czemu już czegoś nie zrobiliście, odnoszę takie wrażenie, no ale to taki jest
urok. No właśnie, są takie dziwne sytuacje, że jeszcze nie było pierwszego posiedzenia Sejmu, a już niektórzy i komentatorzy, dziennikarze pytali, czemu program nie jest realizowany.
No właśnie, no to zobaczymy, jak to będzie, choć z drugiej strony też odnoszę wrażenie, że pojawiło się już moje najbardziej nieulubione zdanie, które pojawia się, że stan państwa po naszych poprzednikach jest taki, że. No ale to też tak bywa. Jerzy Borowczak odpowiedzialny w dużym stopniu, jak rozumiem, za stan państwa pod przejściach. Z jednej strony gratuluję, bo został pan wybrany i to, jakby to ładnie powiedzieć, no dość łatwo, jak się wydaje. Znaczy łatwo w tym sensie, że dobrym wynikiem. Gratuluję też zostania dziadkiem, bo to taka, bym powiedział, nieoficjalna wiadomość, ale powód chyba do radości. No ale też i kłopot partii. Czy to dobrze być w opozycji?
Że dziadkiem kłopot?
Nie. Że kłopot.
To znaczy tak, ja jestem, to będzie moja czwarta kadencja i pierwszy raz będę w opozycji, więc... Więc jeszcze w opozycji nie byłem, ale no tak jak widziałem, jak opozycja się zachowywała w tamtych, w tej poprzedniej kadencji, czy w ogóle w kadencji, w której ja byłem, to tak nie zamierzam się zachowywać, że wszystko negować, wszystko B, więc tak na pewno nie będę się zachowywał. Też chciałbym podziękować, korzystając z okazji, moim wyborcom, dostałem prawie 17 tysięcy głosów i to dzięki temu, że zajmowałem się spółdzielniami mieszkaniowymi, ogródkami działkowymi, pomagałem, jeśli chodzi o zdobywanie pieniędzy na ochronę zabytków, jeśli chodzi o gdański, nie tylko gdański bursztyn. Myślę, że to się przełożyło, moja praca, na to, że ten wynik był taki dobry. Natomiast mówię, no PiS wygrał dlaczego? Wygrał dlatego, że to nie jeden PiS, bo sam by nie wygrał, gdyby nie pozostałe trzy partie. Małe, bo małe, ale na pewno dorzuciły swoje mandaty, czyli pan Gowin, pan Ziobro, pan Jurek, pan Ujazdowski. Więc myślę, że dlatego tak nazwali się Zjednoczoną Prawicą czy i nie poszli jako koalicja do wyborów, tylko jako PiS. Myślę, że to będzie troszeczkę z tym problem, jeśli chodzi o PiS, o tą jedność, bo przecież znamy Marka Jurka, znamy Ziobrę, znamy Gowina. Jeszcze będzie niezła jazda.
No, zobaczymy. Wszystko przed nami. No teraz są ci, którzy wygrali i to wygrali po raz pierwszy, bo to też ciekawe pytanie. Małgorzata Zwiercan, Kukiz. Mieliście pierwsze swoje spotkanie w Warszawie. A jak atmosfera tych, którzy już są posłami? Czy macie takie poczucie, że wiecie, co będziecie robić?
No ja chciałam podziękować też również swoim wyborcom, bo uważam, że właśnie tak jak było już na forach, że nikomu nieznana Małgorzata Zwiercan pokonała pana Leszka Millera. Także no ikonę w sumie można powiedzieć tutaj na Pomorzu. Jeżeli chodzi o, no chciałam też podziękować wszystkim wyborcom i tym takim zwykłym po prostu obywatelom, gdzie ja w tej kampanii bezpośredniej, myśmy się nie spotykali, bo nie mieliśmy też takich środków, żeby robić to jakieś duże spotkania. Była to kampania bezpośrednia w różnych miastach i trafiałam do takich zwykłych po prostu naszych obywateli.
No tak, ale też mieliście bardzo dobre logo. No, Paweł Kukiz był bardzo dobrym logo. Przypomnę, że w wyborach prezydenckich zdobył 20%. Teraz zdobył tych głosów mniej, ale nie aż tak znowu dużo mniej, bo to jest co prawda jedna trzecia tylko.
Tak, jedna trzecia. Niemniej to też może dzięki mediom tak mało. Z tego względu, że no cały czas byliśmy mocno, mocno krytykowani, nie pokazywano nas, a jeżeli już pokazywano, to tak jakby chciano nam przysporzyć łatki. Właśnie zaczęło się od naszej strategii, że nie mamy programu, tylko i to było takie ucięte. Jeżeli chodzi o spotkanie, to też chcę powiedzieć, że to spotkanie nie było w Warszawie. Było zupełnie w innym miejscu. Także to są błędne informacje. Do Warszawy mieliśmy 3,5 godziny drogi. Także...
No ale jak to spotkanie w takim razie przebiegło? Znaczy mówiąc najkrócej, bo różne plotki chodziły na temat środowiska narodowego. Oni mają jakieś ambicje własne, choć nie jest ich 15, jak chyba liczyli. W związku z tym myślę, że też ich pozycja będzie znacznie słabsza. No ale to jest też środowisko, które w miarę spójnie, jakby to powiedzieć, wspierało Kukiza, ale też miało wyraźnie swoją podmiotowość.
Na spotkaniu, na którym byłam, byliśmy no, większością, tak, bo brakowało dwóch osób tylko, które nie dojechały, nie było żadnego rozdziału. Trudno mi teraz mówić cokolwiek, no bo to są znowu jakieś takie, już wszyscy nas dzielą. Jeszcze nie zaczęliśmy pracować, a już
znaczy mam nadzieję, że tak nie jest, że jeśli już się dzielicie, to sami.
Tak.
Grzegorz Furgo w takim razie, Nowoczesna, też pierwszy raz wybrany posłem. No i teraz pytanie o to, co będziecie robić, no bo to jest tak, że dość łatwo jest zapowiadać przed wyborami różne rzeczy, ale szczególnie jak się nagle okazuje, że jesteśmy w opozycji, to pytanie o realność tych różnego rodzaju ambicji i obietnic.
No przede wszystkim ja też muszę podziękować prawie 14,5 tysiącom głosów oddanych, bardzo znakomity wynik. Też jesteśmy po pierwszym spotkaniu poselskim w Warszawie, my w Warszawie, gdzie wszyscy jakby się poznali. I powiem, to kompletnie nowe doświadczenie, kompletnie nowi ludzie. Wszyscy po raz pierwszy w Sejmie. Powiem troszeczkę inaczej, powiem przewrotnie. My do tego Sejmu i ja nie idę po to, żeby z kimkolwiek walczyć i z kimkolwiek mówić na nie. To będzie bardzo konstrukcyjna opozycja. Wydaje mi się, na pewno nie będzie takiego założenia, że my jesteśmy przeciw z natury. Jest parę spraw do załatwienia błyskawicznie i to takich ponad podziałami, które mam nadzieję będą. Ja tylko się bardzo cieszę, że ta kampania się skończyła, bo strach sobie pomyśleć, co by się działo, jak ona by jeszcze trwała.
No myśmy mieli rzeczywiście rekordową kampanię, bo trwała rok i 6 miesięcy, jeśli liczyć od momentu, kiedy rozpoczęliśmy kampanię oficjalną przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wróćmy w takim razie jeszcze do tego, co się działo. Zjednoczona Lewica, jeśli by nie patrzeć na progi, zrobiła jakiś wynik, który dawałby jej w normalnych warunkach kilkadziesiąt mandatów, no ale do parlamentu nie weszła. Pani profesor Joanna Senyszyn.
Tak, rzeczywiście tak się stało. Niemniej ponad 1 100 000 wyborców głosowało na Zjednoczoną Lewicę. Wszystkim, którzy głosowali na nasze ugrupowanie, serdecznie dziękuję. Tutaj dobry wynik osiągnęliśmy także na Pomorzu, zwłaszcza w Gdańsku. Dziękuję za moich ponad 13 tysięcy głosów. Myślę, że one nie pójdą na marne. Będziemy w dalszym ciągu pracować. No teraz już jako opozycja pozaparlamentarna to jest zupełnie inny już rodzaj pracy. Będziemy spotykać się z naszymi wyborcami, no bo nie będziemy mieć możliwości zabierania głosu z trybuny sejmowej.
Pani poseł,
Warto powiedzieć, że tak naprawdę to zwycięstwo PiS-u tak duże, to jest niestety niezamierzony prezent właśnie od Zjednoczonej Lewicy. Dlatego, że gdybyśmy zdobyli te 0,45 punkta procentowego więcej, wówczas mielibyśmy około 30, może nawet więcej posłów i byliby to... PiS miałby właśnie o kilkudziesięciu posłów mniej, a więc nie byłoby mowy o tej bezwzględnej większości. Dlatego, że akurat odpadliby, na przykład tutaj w Gdańsku, PiS nie miałby pięciu posłów, tylko czterech.
No ale to jakby, co by było?
Tak, tylko że to jest dosyć istotne, ponieważ to pokazuje, że w rzeczywistości ten sukces PiSu, to zwycięstwo nie jest aż tak duże.
No tak, natomiast, ale to wróćmy w takim razie do tego, czy to oznacza, że pani uważa, że błędem była formuła Zjednoczonej Lewicy i to hasło, że próg ma być wyżej?
Zdecydowanie uważam, że to był błąd. Należało iść jako Sojusz Lewicy Demokratycznej i zaprosić na swoje listy osoby, które chciałyby przyjść. Pewnie nie wszystkie by chciały iść pod szyldem sojuszu. Czyli zrobić dokładnie to samo, co zrobił PiS. No musimy mieć świadomość, że PiS nie tworzył koalicji z powodów finansowych, dlatego że przy zakładaniu koalicji od razu się mówi, jaki procent przyszłej subwencji przypadnie poszczególnym ugrupowaniom. Gdyby te czynniki składowe Zjednoczonej Lewicy dostały teraz swoje pieniądze.
Prawicy chyba, tak.
Prawicy, tak. Dostały swoje pieniądze. No to nie, dla mnie nie ulega wątpliwości, że byłyby osobne kluby. No a tak, to prawda, te pieniądze, które będzie dostawał PiS, będą trzymać wszystkich razem.
To jest taki łabędzi śpiew natomiast lewicy. Jeżeli, pani,
natomiast
pani
jeżeli chodzi, proszę
tak
mi nie przerywać.
I cały czas o PiSie.
Dlatego, że
by pani
pan...
powiedziała, dlaczego pani przegrała, bo proszę zwrócić uwagę, że pani mówi, że
dobrze,
PiS by wygrał. PiS wygrał
uspokoi.
Dlatego, że miał dobry program, że miał dobrych ludzi. Gdańszczanie woleli postawić na Prawo i Sprawiedliwość.
To jest mój czas. To
teraz pani.
Może,
nie, teraz
może
pani. Ale
już
to...
przestanie ten słowotok poseł Jaworski uprawiać, bo to po prostu jest nieprzyzwoite.
No nieprzyzwoite jest to, że pani mówi od pięciu minut i cały czas o Prawie i Sprawiedliwości, o czym nie ma pani zielonego
czy
pojęcia.
Czy pan jest w stanie zamilknąć?
Kochani, nie kłócimy się w naszej audycji.
Niewątpliwie był to moim zdaniem błąd, jako dla naszego elektoratu Palikot jest niestrawny. W związku z tym, gdybyśmy szli jako Sojusz Lewicy Demokratycznej, to uważam, że bez problemu nie tylko przekroczylibyśmy próg 5%, ale myślę, że mielibyśmy porównywalny wynik. Zresztą wyraźnie to widać po wynikach, jakie osiągnęli kandydaci innych ugrupowań. No na przykład tutaj poseł twojego ruchu, no skandalicznie niski wynik, z drugiego miejsca 1800 głosów. Także to pokazuje, że nie należało iść pod szyldem Zjednoczonej Lewicy. Natomiast myślę, że również błędem było to, że postawiliśmy na jedną twarz Zjednoczonej Lewicy, a naprawdę to nie są wybory prezydenckie. Tutaj w każdym okręgu jest nawet nie jedna twarz, tylko wiele twarzy, bo właśnie tak...
Ale mieliśmy... czy na przykład Barbara Nowacka pani zdaniem powinna w jakikolwiek sposób jeszcze nadal funkcjonować w tym środowisku, które ma tworzyć nową lewicową, ale tym razem już pozapartyjną partię?
To znaczy ja w ogóle nie słyszałam o takich pomysłach, żeby miała być tworzona jakaś nowa partia. Na razie jest pięć partii. Z tego co słyszałam, Barbara Nowacka chce się weryfikować jako przewodnicząca, ta współprzewodnicząca twojego ruchu. I nie bardzo wiem w jakiej w ogóle formule, bo to tak się o tym słyszy, że miałaby być ta Zjednoczona Lewica w dalszym ciągu. Nie bardzo wiem w jakiej formule.
Znaczy na razie jest do rozliczenia finansowego wciąż podmiotem.
No tak, tak, ale czy to miałaby być taka czapka nad tymi pięcioma partiami, rodzaj takiego OPZZ-u, tylko nie związkowego, a partyjnego, w ogóle sobie tego nie wyobrażam.
Paweł Trawicki.
Partie będą miały swoich szefów, wybory będą we wszystkich partiach, a współpraca jest zupełnie czym innym. Oczywiście będziemy współpracować, dlatego że przy wielu projektach można współpracować, a zwłaszcza, że teraz no, ta praca często będzie na ulicy, a nie w Sejmie.
Paweł Trawicki, chcę spytać o PSL. Z jednej strony znowu żeście weszli do Sejmu, ale z drugiej strony tym razem bardzo poobijani, takie nasze wrażenie. Brakuje tych nazwisk, które są kluczowe, łącznie z liderem.
Tak, zdecydowanie. Wybory ujawniły, że mamy do czynienia z pewnym nowym zjawiskiem w polityce, a mianowicie kategoria stały elektorat, czy żelazny elektorat, zaczyna być powoli wypierana przez takie zjawisko trochę jak fan polityczny, a mianowicie ktoś, kto dosyć swobodnie co 4 lata przeskakuje z jakby poparcia jednego ugrupowania bądź drugiego. W Polskim Stronnictwie Ludowym sytuacja jest, powiedziałbym, niestety stała i stabilna, niestety od kilku lat, tak? A mianowicie nie było pomysłu na zmianę wizerunku. Były próby podejmowane przy wyborach prezydenckich, była próba stawiania na kilku młodych kandydatów, przy czym nie było to spójne. I rzeczywiście, jeśli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe w kraju, to ten wynik jest zdecydowanie gorszy niż 4 lata temu, przy czym na Pomorzu jest bardzo porównywalny z tym sprzed 4 lat. Także być może znajduje odzwierciedlenie ta teza, że PSL jest partią bardziej lokalną niż globalną czy ogólnopolską. Czyli w regionach jest w miarę stabilna, przy czym z czego wynika słaby wynik? Poza tym, że jest niezłe poparcie w regionie, to wysoka frekwencja nigdy nie sprzyjała PSL-owi.
Nim zrobimy sobie chwilę przerwy, to chcę jeszcze poprosić pana Andrzeja Jaworskiego o takie pytanie dotyczące tego sukcesu. Czy to, że jesteście jednak nieformalną, ale koalicją, może troszeczkę rzucać cień na wasz sukces? Czy na przykład nie boicie się tego, że ci koalicjanci będą mieli jakieś własne postulaty, które trudno będzie zrealizować?
Panie redaktorze, wbrew temu, co mówiła pani Seneszyn, Prawo i Sprawiedliwość pani jest monolitem, Seneszyn. Jest ugrupowaniem, które poszło do tych wyborów dokładnie tak, jak zapowiedziało, i z realizacją programu, który od początku był dla mieszkańców konkretny. Nasi kandydaci raczej są przygotowani, nawet jeżeli nie mają tytułów profesorskich, i potrafią rozmawiać z mieszkańcami, potrafią ich docenić i zrozumieć, na czym polega w tej chwili pomoc dla osób, które rzeczywiście potrzebują pomocy, a nie tylko i wyłącznie głoszą hasła, które mają niewiele wspólnego z rzeczywistością.
No zobaczymy, jak ta pomoc będzie wyglądać.
Natomiast ja cieszę się, że Lewica przegrała, dlatego że jeżeli to ma być twarz osób, które cały czas sieją językiem nienawiści, to myślę, że właśnie gdańszczanie pokazali,
no
że Andrzej Jaworski
w Sejmie,
z trzeciego miejsca w Gdańsku
nienawiści.
Uzyskał 2 razy lepszy wynik niż kandydatka Lewicy z pierwszego miejsca w naszym mieście. I to jest, myślę, pokazuje, że wyborcy
no
jednak doceniają uczciwość i utrzymują.
Razy lepszy wynik niż my.
I to jest właśnie ta rozmowa z przegranymi. I właśnie dlatego, że pani Seneszyn była na pierwszym miejscu na liście w Gdańsku, myślę,
tak,
że Lewica
wynik
w tym mieście przegrała.
Za chwilę przerwy, po której mam nadzieję, że nieco ochłoniemy i nie będziemy sobie przeszkadzać.
Ale jesteśmy
i
spokojni,
będziemy
panie
rozmawiali.
Redaktorze, to jest
za
wyjątkowy
chwilę
spokój.
To prawda. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy i porozmawiamy o tym, czego się spodziewamy po najbliższych tygodniach, czyli mówiąc najkrócej, po rządach Prawa i Sprawiedliwości. No i co tak naprawdę będą mogły robić te ugrupowania, które w większości w parlamencie nie mają.
Radio Gdańsk. Odkryj na nowo. Śniadanie w Radio Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Wojciech Suleciński, witam państwa ponownie. Przypomnę, że moimi gośćmi są pani profesor Joanna Seneszyn, pani Małgorzata Zwiercan, Andrzej Jaworski, Jerzy Borowczak, Grzegorz Furgo i Paweł Trawicki. No i chcę zacząć od tego, żeby spytać, czego możemy się spodziewać. Mówiąc najkrócej, czy Prawo i Sprawiedliwość ma jakąś kolejność spełniania obietnic? Odnoszę takie wrażenie, że 500 zł na dziecko to jest taki wasz priorytet. Choć niespodziewanie kwestia gimnazjów wybiła się w tym tygodniu na plan pierwszy. Czy to był przypadek, czy tak, żeście chcieli?
Nie, to jest kwestia tego typu, że o przekazie decydują bardzo często dziennikarze, i to dziennikarze zapraszając konkretnych posłów do swoich audycji, pytają z reguły o to, czym ci posłowie się zajmują i co jest ich konikiem. My oczywiście, tak jak zapowiedzieliśmy, mamy przygotowane ustawy. Te ustawy zostaną złożone na pierwszych posiedzeniach Sejmu. Mam nadzieję, że pierwsze posiedzenie będzie już niedługo i rozpocznie się normalne procedowanie tych ustaw. Cieszę się, że niektóre partie, te, które dostały się do Sejmu, zapowiadają, że nad tymi ustawami pochylą się bardzo poważnie i że być może dojdzie do tego, że będzie to także większość nie tylko związana z Prawem i Sprawiedliwością, ale także, że pozostałe partie je poprą, bo to są ustawy prorodzinne. My bardzo mówimy o tym, że zdrowa rodzina to jest podstawa naszego społeczeństwa i to jest ważne, aby właśnie polskie rodziny miały tutaj ułatwienia, żeby nie martwili się o to, w jaki sposób ubrać dzieci, co kupić dzieciom do jedzenia, tylko żeby te podstawowe środki były w portfelach polskich rodzin.
Choć wydaje mi się, że realizacja już od 1 stycznia tego programu 500 zł na drugie dziecko w rodzinie bardziej zasobnej i na pierwsze dziecko w tej, która jest biedniejsza, jest programem, który bez nowelizacji ustawy budżetowej na przyszły rok nie będzie możliwy.
Czy dobrze to rozumiem? Prawda, ale dlatego musimy od razu przystąpić do nowelizacji budżetu, który został przygotowany i do wprowadzenia tych ustaw, które też wymagają kilku zmian. Natomiast to nie jest aż takie trudne. Wymaga trochę czasu. Mam nadzieję, że zrobimy wszystko, aby to nie był 1 marca, tylko żeby to był 1 stycznia.
Ale czy to oznacza, że wy będziecie cieli wydatki z tej ustawy budżetowej, czy też wprowadzenie na przykład podatku bankowego, czy też podatku od sklepów wielkopowierzchniowych będzie nowym przychodem?
Panie redaktorze, każda nowa ustawa, także ta podatkowa, czy dla banków, czy dla sklepów wielkopowierzchniowych, wymaga czasu, więc to nie jest tak, że prawo wchodzi z dnia na dzień, natomiast te zobowiązania prorodzinne, one mają także możliwość innego odzwierciedlenia w budżecie i możemy na to na pewno środki znaleźć.
To teraz wróćmy do tego, co jest planem Prawa i Sprawiedliwości i wasz stosunek do tego. Chcę spytać, jak się na to zapatrujecie. Czy to jest tak, że kwestia na przykład już w tej chwili mającej wyrok Trybunału Konstytucyjnego sprawy podatkowej, czyli mówiąc najkrótszej, tego odpisu od, jakby to być podatkowego, jak kwestia 500 zł na dziecko, jak kwestia wreszcie emerytur, której wniosek prezydenta znajduje się w Sejmie. Czy to są takie rzeczy, które mogą zdobyć rzeczywiście konsensus? Pani Małgorzata Zwiercan?
No wydaje mi się, że jak najbardziej. No, potrzebne są rozmowy, konstruktywne rozmowy, żebyśmy coś wypracowali faktycznie dla tych obywateli. Przecież chyba powinno nam wszystkim zależeć, żeby nasza Polska była bogata i żeby obywatele mogli w Polsce godnie żyć. No to jest podstawa
demokracji. No tak, ale często to jest kwestia priorytetów. Nie na to, a na to.
Myślę, że no właśnie, dopiero jak wejdziemy, dopiero zobaczymy, jak wyglądają te finanse w rzeczywistości, bo teraz to no, gdzieś mówimy o jakichś rzeczach bardzo takich wirtualnych. Musimy zobaczyć, jak wygląda faktyczny budżet.
No budżet jest w tej chwili napięty, dlatego że budżet, który przygotowała Platforma na pożegnanie, jest to budżet, który zawiera znacznie wyższy deficyt niż w ostatnich latach. Przypomnę, że w ostatnich latach udawało się zmieścić w 30 miliardach, a w tej chwili to jest 54, 53 chyba.
No a pomysły PiSu spowodują, że jeszcze większy deficyt będzie.
No zobaczymy.
To jest głos lewicy, też, który jest przeciwko właśnie pomocy polskim rodzinom.
Mam też taką nadzieję, że posłowie PiSu też będą przyglądali się, wspólnie będziemy się przyglądali, że też może pójdą na jakieś kompromisy. Przecież to nie jest tak, że założą sobie klapki na oczy i faktycznie te swoje obiecanki będą spełniać.
Grzegorz,
jak
Furbo,
najbardziej
chcę spytać, bo
chcemy kibicować i żeby było to realne. Także tutaj trzymamy kciuki.
Lider ugrupowania Nowoczesna staje się często takim człowiekiem, który jest strażnikiem budżetu. Czy to słuszne przekonanie, że będziecie strażnikami budżetu, czyli strażnikami tych wydatków?
Strażnikami budżetu to będzie Prawo i Sprawiedliwość, które po prostu
teraz będzie trzymało kasę.
Ma kompletnie władzę wszędzie. Będziemy raczej takim głosem racjonalnym. No rzeczywiście się trzeba przyjrzeć. Ale proszę Państwa, my tu opowiadamy i tak przerzucamy sobie dalej tym ping-pongiem. Rzeczywiście nie ma pierwszego posiedzenia Sejmu. Trzeba zobaczyć, jak to będzie. Ten budżet jest napięty, ale w ramach tego budżetu zapewne znam to po prostu z własnej autopsji, z małych swoich budżecików, które zawsze gdzieś powstawały w firmach. Trzeba spojrzeć na ten budżet i podejrzewam, że można tym nieźle, fajnie zarządzić. No. Ja w ogóle jestem generalnie wielkim przeciwnikiem mówienia ciągle, że to państwo nie ma pieniędzy. To państwo, które jest biedne i i nie ma pieniędzy, to jest państwem dziadowskim, a przed tym się bardzo jakby buntuje. Wydaje mi się, że bardzo dużo jest tych pieniędzy, tylko trzeba je mądrze wydać. I trzeba zobaczyć, w tej chwili nie gdybać, co się będzie działo po pierwszych dniach sprawowania władzy przez PiS. Ale kończąc moją wypowiedź, bo rzeczywiście ja zadam z innej mańki teraz ja pytanie, mając pana posła Jaworskiego, bo jesteśmy w mediach publicznych, które bardzo, bardzo mi leżą na sercu, a szczególnie Gdański Ośrodek Telewizyjny, bo Radio Gdańsk ma się dobrze, bo ośrodki w ogóle nie funkcjonują. Jak to będzie za chwilę z tym miesiącem? Czy rzeczywiście należy się spodziewać całkowitego wymiecenia wszystkich szefów spółek Skarbu Państwa, spółek
no pewnie, dla swoich ludzi muszą mieć fuchy.
Panie pośle, szczerze.
Ja powiem szczerze, że wszystkie osoby, które są dzisiaj na stanowiskach, wiedzą doskonale, że jakakolwiek decyzja to jest najpierw minister, rada nadzorcza, czy zgromadzenie wspólników, rada nadzorcza i tak dalej, i tak dalej. To są procedurami długotrwałymi. Natomiast jeżeli chodzi o media, no to wiemy, że jeszcze jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, gdzie szefostwo to Platforma Obywatelska i Lewica. I zmiana Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji to nie jest taka łatwa sprawa. Więc mimo, że bardzo bym chciał, aby media się zmieniły, żeby były bardziej obywatelskie, ale tak naprawdę obywatelskie, to myślę, że jeszcze jest to długa droga. I dobrze, że ludzie lewicy, jeszcze raz to podkreślam, nie będą mieli także wpływu na media.
Chcę spytać Jerzego Borowczaka, czy jak patrzy teraz na te nowe przymiarki, to nie widzi też przy okazji jakichś zaniedbań z przeszłości. Znaczy, polityka prorodzinna była taką domeną, o której wszyscy mówili. Czy te 500 zł na dziecko to nie jest taka rzecz, którą mogliście wcześniej przygotować i trochę żałujecie, żeście tego nie zrobili?
Ja myślę tak, że gdybyśmy wiedzieli, że Unia Europejska zniesie tę klauzulę najwyższego zadłużenia, to mogliśmy takie plany przygotowywać. Natomiast ta klauzula nadmiernego zadłużenia trochę nas paraliżowała, tak? Jeśli chodzi o podwyżki w budżetówce. Ale kiedy to Unia zniosła, to trochę już było za późno, żeby dotrzeć do społeczeństwa z tym nowym budżetem. Ja tylko mam nadzieję, że już PiS nie będzie mówił koledzy z tych trzech partii czy czterech koalicyjnych, którzy będą tworzyli rząd, że oni nie wiedzieli, że jest w Polsce tak źle. Bo przecież nad tym budżetem, Andrzej, pracowaliśmy razem, zgłosiliście do niego masę poprawek. Oczywiście wiele nie było uwzględnionych, zgadzam się. Ale nie możecie powiedzieć,
ja nie pamiętam, nie możecie, żeby chociaż jedna została uwzględniona. Bo tak naprawdę chyba wszystkie odrzuciliście.
Ale wiesz, nie możecie powiedzieć, że ojej, pusta kasa. Nie, byliście przy tym budżecie, nie zgadzaliście się z nim, ale nie możecie powiedzieć, że o czymś nie wiecie, tak? Że te pieniądze są mniejsze lub większe. Ja myślę, że no oczywiście szkoda, że tak późno to ta klauzula najwyższego zadłużenia została nam zdjęta, bo na pewno byśmy ten budżet inaczej konstruowali i oczywiście też wyszlibyśmy inaczej z propozycją. Nie chcieliśmy się licytować z kolegami z PiS-u, no bo uważam, że nasze propozycje były wysoko licytowane, jeśli chodzi o pomoc biedniejszym, mało zaradnym.
Choć ja odnoszę takie wrażenie, że w toku kampanii pojawiały się te obietnice dotyczące na przykład zatrudnienia młodych ludzi. To były takie obietnice, które Ewa Kopacz składała i one były także budżetowo bardzo kosztowne. Kwestie przejęcia na przykład składki ZUS-owskiej za pracodawcę i cała masa tego rodzaju rzeczy. Czy waszym zdaniem to jest nadal ważniejsze niż na przykład ulga na dziecko? Czy tak jak Prawo i Sprawiedliwość to postuluje, ta ulga dla dzieci jest takim priorytetem no, numer jeden czy numer dwa, jeśli chodzi o potrzeby społeczne?
Ja myślę, że to jest to, co proponuje PiS i czy proponowana Platforma, pomoc rodzinie, to jak najbardziej trzeba to wspierać. Natomiast czy wybrać tą metodę tego najniższego zarobku, opodatkowania, tak? Czy to dawać pieniądze, nie wiem, dać 500, a zabrać 700, no bo to tak może się skończyć, tak? Bo jeśli będziemy ściągać podatki z hipermarketów, z banków, to jakoś nie mogę sobie uświadomić, czy też wyobrazić, że bank nagle pozbawi się dochodu jakiejś tam sumy, czy taki hipermarket. Na pewno potrafi tak zarządzać coś tym hipermarketem, że co mu państwo zabierze, to on zabierze od...
To woreczki plastikowe będą o 20 groszy tańsze albo droższe. No zobaczymy. Właśnie. Pani profesor Senyszyn.
Wrócę do pytania tego zasadniczego pana redaktora. Czy będzie jakaś zgoda w Sejmie między poszczególnymi ugrupowaniami? No więc trzeba wyraźnie powiedzieć, że takiej zgody być w ogóle nie musi. Dlatego, że PiS ma większość bezwzględną, w związku z tym może absolutnie robić to, co chce. I teraz właśnie nawet w pewien sposób dobrze się stało, dlatego, że nie będzie już można zwalać winy na koalicjanta, nie będzie można mówić, że nie możemy czegoś przeprowadzić, dlatego, że teraz mają bezwzględną większość i mogą realizować wszystko, co obiecali. Będziemy właśnie ściśle obserwować to, przyglądać się, co będą realizować, a czego nie będą realizować. No bo przecież nie czarujmy się, wiadomo, że wszystkiego nie zrealizują, wszystkich obietnic. Niektóre z nich były zupełnie sensowne. Przecież my również w swoim programie mieliśmy opodatkowanie spekulacyjnych transakcji bankowych, mieliśmy opodatkowanie aktywów bankowych, mieliśmy podniesienie kwoty wolnej od podatku. Także chociaż nie będziemy mogli oczywiście uczestniczyć aktywnie we wspieraniu takich projektów, to jednak będziemy śledzić, czy one rzeczywiście będą wprowadzane w życie. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że tak jak ta koalicja PO-PSL w minionych 8 latach rzeczywiście nie dopuszczała do procedowania żadnych projektów opozycji. I to było bardzo przez PiS krytykowane. Jestem bardzo ciekawa, będę to śledzić już z takiego naukowego punktu widzenia, ponieważ zajmuję się marketingiem politycznym również. Czy PiS teraz będzie dopuszczać projekty do procedowania, projekty opozycyjne? Czy też będzie taką maszynką do głosowania, która będzie tylko wszystkie projekty rządowe zatwierdzać, tak jak to było częściowo do tej pory, przez 8 lat? Czyli czy pod tym względem nastąpi jakaś jakościowa zmiana pracy Sejmu?
Odnoszę takie wrażenie, że doktora Pawła Trawickiego to też będzie interesowało z punktu widzenia akademickiego, ale też chcę spytać, czy to nie jest też tak, że był błąd w działaniach koalicji Platformy Obywatelskiej i PSL-u w sprawie budowania konsensusu w kilku ważnych sprawach, bo odnoszę takie wrażenie, że myśmy w kilku sprawach przemieszczali się od krawężnika do krawężnika. To była kwestia braku konsensusu w sprawach emerytalnych, moim zdaniem takiego bardzo ważnego. Ważnym elementem tu chyba też był brak konsensusu w sprawie form pomocy dla młodych i z kolei dla rodzin. To też była taka kwestia, że nie budowano tego konsensusu i teraz jest taka sytuacja, że po 8 latach realizacji jednej polityki odchodzimy od niej, porzucamy ją i będziemy realizować zupełnie inną, co zresztą zapowiadało Prawo i Sprawiedliwość, więc ja im się nie dziwię, ale dziwię się w takim razie temu, że jednak nie ma takiej pokusy, żeby budować konsensus. Paweł Trawicki.
Rzeczywiście teraz mówimy o tym, że Prawo i Sprawiedliwość jest jakby hegemonem na polskiej scenie politycznej i to prawda jest i tej pozycji sytuacji należy pogratulować i pozazdrościć z politycznego punktu widzenia, przy czym trzeba też stwierdzić, że przez ostatnie 8 lat to Platforma była też hegemonem politycznym na polskiej scenie politycznej, przy czym miała ten listek figowy, żeby nie powiedzieć listek koniczynki, w postaci Polskiego Stronnictwa Ludowego. I o tyle miała Platforma wygodniejszą sytuację, że rzeczywiście mogła rozgrywać kartą koalicjanta pewne kwestie. Krusem
no
mogła
tak,
się nie zajmować.
Na siłę, przecież nie byliście nierzadko przymani w tej koalicji. Chcieliście w niej być.
Pani profesor, ja mam wielki szacunek dla profesorów nauk ekonomicznych, ale rozumienie polityki jest jednak odrobinę inną domeną i Sojusz Lewicy też pewnie był w kilku koalicjach, nie tylko z miłości, ale i z rozsądku. Więc wracając, ta sytuacja, która miała miejsce przez 8 lat, była wyjątkowa i myślę, że w takim względzie się nie powtórzy, bo wyborcy dali jasny sygnał, że oczekują konkretnej odpowiedzialności. Ja tu odrobinę muszę wrócić do referendum, kiedy naprawdę znam bardzo dobrą lekarkę, pani doktor, kardiolog, i chodziło o referenda. I człowiek, można powiedzieć, elita społeczna, bardzo dobrze wykształcona, niosąca pomoc ludziom, powiedziała do mnie: Paweł, ale ja nie mam pojęcia, dlaczego ja mam decydować? Przecież po to wybierałam polityków, żeby oni za mnie decydowali. Wybierałam takich, z którymi się zgadzam, żeby oni podejmowali decyzje. Ja nie muszę znać się na wszystkim, ja znam się na medycynie. I obecna sytuacja, wydaje mi się, jest czytelna, jasna. I z tego względu wydaje mi się, że i z teoretycznego, i z praktycznego punktu widzenia ta kadencja będzie zdecydowanie inna. Przy czym, tu nie chciałbym być źle zrozumiany, ale nikomu nie życzę skrócenia kadencji, ale o czym mówię? Wydaje mi się, że wybory na wiosnę pod względem budżetowym byłyby nieco lepsze, dlatego że nie byłoby potrzeby robienia tych wszystkich zmian budżetowych na szybko, na siłę, na koniec roku.
Tak, gdyby... o tym się od wielu kadencji
mi się wydaje, że nie tylko ostatnie 8 lat, tylko powinniśmy się cofnąć do 26 lat do tyłu. I tak szczerze mówiąc, na taką drogę, jaką weszły na samym początku, powiedzmy, miała być demokratyczna Polska, to po prostu zostaliśmy sprzedani.
Ale komu?
Jak to komu? Obcym korporacjom. Przecież tak szczerze mówiąc, sprzedaliśmy prawie wszystkie nasze zakłady produkcyjne. Wszystko jest w obcych rękach. No nie ukrywajmy, taka jest prawda.
Jesteśmy w Unii Europejskiej i pieniądz nie jest
w Unii Europejskiej znakowany. Od którego roku jesteśmy? A zaczęliśmy sprzedawać od 90 roku.
Ale chcesz pytać, bo tutaj pojawi się dalej polonezy i dalej byśmy je produkowali. Dalej trzeba było produkować telewizory tutaj w Gdańsku. Gdybyśmy je kupowali, dalej byłyby produkowane. Do kogo te pretensje? To Polacy wybrali sami, że chcą kupować w hipermarketach, a nie w osiedlowych sklepach. To Polacy wybrali Mercedes, Audi, a nie Polonez czy Żuk. Tylko
ale nie mówmy, że te osiedlowe sklepy są gorsze od hipermarketów. Jeżeli mały sklep ma całą masę zobowiązań fiskalnych, które musi ponosić, to wiadomo, że te ceny w tym małym sklepie są droższe niż w hipermarkecie, który jest zwolniony z podatków. I jeżeli by rzeczywiście było wprowadzone już dawno prawo które każdy podmiot traktowałoby równo, to nie dochodziłoby do takich sytuacji, że największe korporacje mają wolność podatkową, bo potrafią sobie to zagwarantować przez luki prawne, a ci najmniejsi podatki muszą płacić.
Znaczy, tu się muszę zgodzić, że hipermarkety są takimi świętymi krowami w Polsce.
Ale proszę państwa, powiem wam tylko jedną rzecz.
Grzegorz Hugo.
Jak widzowie nas słuchają, jakby chyba mają wrażenie, że się nic nie zmieniło i się nic nie zmieni. Ciągłe narzekanie, ciągłe barykadowanie. Tym ludziom trzeba powiedzieć, co będzie zrobione. My cały czas gdybamy. Za chwilę jest posiedzenie Sejmu. Prawda jest taka, że PiS ma większość. A zobaczyć, co PiS położy na stole. Ja też w to nie wierzę, że na wszystko będą pieniądze, będzie się to rozkładało. Polska nie jest w ruinie. Trzeba powiedzmy coś tym ludziom sensownego, powiedziałbym, z jakimś optymizmem, bo oni już naprawdę można wpaść w obłęd, słuchając tego wszystkiego. Bo tak jakby ten czas się zatrzymał i wydaje mi się, że ci ludzie nawet słuchając nas dzisiaj będą odbierali to samo, że rozmawiamy o jakichś wirtualnych rzeczach. Trzeba poczekać, poczekać, co jakie Prawo i Sprawiedliwość położy ustawy na stół. Wiadomo, że ma większość, wszystko o tym wiemy. Nie patrzeć hipotetycznie, co by było, gdyby było. Ja, jeżeli chodzi o mnie, absolutnie idę do tego Sejmu nie z nastawieniem jakimś bardzo złym, że to siedzą po tej stronie jacyś bardzo źli ludzie, którzy chcą bardzo każdemu krzywdę zrobić. Ale trzeba się tego przyjrzeć. Zobaczyć, jak to rzeczywiście wygląda.
I my na przykład będziemy... będą chcieli robić.
Na pewno będziemy, jeżeli będziemy za, będziemy głosować za. Będziemy przeciw, to będziemy głosować przeciw.
Ale panie pośle, tylko jedno małe sprostowanie. Tylko, że nasi wyborcy, na pewno miał pan też spotkania z mieszkańcami, wiedzą doskonale, jak sytuacja wygląda. I dlatego my nie mówimy dzisiaj, nie czarujemy rzeczywistości, że ona wygląda tak czy inaczej, dlatego że Polacy doskonale wiedzą, jak ta rzeczywistość wygląda. Polacy chcą dzisiaj konkretnych zmian. Te zmiany zostały zaproponowane w programach, które każde z naszych ugrupowań startujących przedstawiało wyborcom i dzisiaj Polacy czekają na realizację tych zobowiązań, które są znane, które są jasne.
Dokładnie.
Więc dlatego,
tak.
Ta dyskusja dzisiaj konkretnie. Może jest jakoś tam podniesiona, tak jak powiedziałem na początku, pierwsze posiedzenie parlamentu jest dopiero w połowie listopada. w momencie, kiedy zaczniemy procedować, każda ustawa jest procedowana minimum miesiąc, jeżeli to idzie w normalnym trybie, jest rzeczywiście sensownie przemyślana, bo po to są te komisje, żeby sprawdzić i dobrze też, że opozycja nowa będzie to sprawdzała. Dokładnie.
Z tego, co widzimy, pierwsze posiedzenie...
Ale zgadzam się, że optymizm jest.
Pierwsze posiedzenie Sejmu ma być 10, żeby już na 11, na Święto Narodowe, był nowy marszałek, żeby już zacząć tak wszystko będzie? Zmienić.
Nie wiem, skąd pani Senyszyn ma tą wiedzę. Jednoznaczna informacja była z kancelarii Sejmu, że pierwsze posiedzenie będzie dopiero po 11 listopada.
Kto chce w takim razie wrócić do tego, co jest moim zdaniem w tej sprawie też jakoś ważne. Czy pan może nam coś zdradzić na temat kształtowania rządu? Bo to jest takie coś, co już się zaczyna pojawiać. No i też władz Sejmu. Na przykład, czy znany jest kandydat Prawa i Sprawiedliwości do marszałka Sejmu?
Ja powiem, że nie wiem i tak naprawdę mniej się tym zajmuję, dlatego że w tej chwili przystąpiliśmy także do realizacji naszych obietnic wyborczych lokalnych. Ja bardzo mocno zająłem się kwestią Mierzei Wiślanej. W przyszłym tygodniu mamy pierwsze posiedzenie zespołu, który będzie tym tematem się zajmował i to jest dla mnie bardziej istotne, żeby te obietnice zrealizować niż to, kto dzisiaj będzie marszałkiem Sejmu.
Czyli Przekop będzie priorytetem.
Dla mnie Przekop jest priorytetem tak samo jak kwestia na przykład obwodnicy Starogardu Gdańskiego.
Na razie to już został przekopany Gowin, dlatego że już pierwsze oszustwo wyborcze było powiedziane, kiedy Macierewicz wyskoczył z tymi swoimi pomysłami. Pani wtedy, kandydatka na premiera, pani Szydło, powiedziała, że na pewno będzie Gowin ministrem obrony narodowej, a teraz już wiemy, że Gowin na pewno ministrem obrony narodowej nie będzie. Także jak będziecie... Z tego się trzeba oczywiście cieszyć, ale Macierewicz się jeszcze mniej nadaje. Natomiast chodzi o to, że już jest pierwsze oszustwo wyborcze i będziemy teraz patrzeć, jakie będą następne oszustwa
wyborcze. Ja się zastanawiam
wyborcze.
Czasami, kto pani ten tytuł profesora nadał, bo jeżeli ma się nawet tytuł magistra, czy stopień magistra, to należy czytać ze zrozumieniem. Jakby pani przeczytała wypowiedź Beaty Szydło i ją zrozumiała, to by pani wtedy usłyszała, że jest to bardzo prawdopodobne, że właśnie Jarosław Gowin taką funkcję dostanie, ale nigdy nie padło zobowiązanie, że Jarosław Gowin będzie
już
ministrem
kręcicie,
armii.
Jeszcze
i dlatego,
raz
panie redaktorze, myślę, że ważniejsze dla naszych słuchaczy jest to, co się będzie działo na Pomorzu, niż rozważania i zastanawiania
się. To jeszcze chodzi o to, co się będzie działo na Pomorzu, to usłyszałem pana deklarację
w tym studiu. Ja się zastanawiam, kto panu Jaworskiemu nadał tytuł magistra. Dlatego,
jakiś profesor.
Że...
W tych nowych czasach, kiedy profesorowie nie byli z nadania, nazwijmy to,
ale
towarzysko-politycznego.
Ale ja akurat profesorem zostałam w 1996 roku, już też prawie 20 lat temu, czyli w jak najbardziej nowych czasach. Także pan
rządził?
Nawet ma bardzo wiedzę słabą.
Ja się cieszę. Ja tylko jedno sprostowanie, panie redaktorze. Powiedziałem wcześniej, cieszę się, że Lewica się nie dostała do parlamentu. Ja to sprostuję. Ja się martwię, że dobrych ludzi z Lewicy nie ma, ale cieszę się, że takie osoby, które tą Lewicę kompromitowały, w tym parlamencie nie zasiądą.
Pani Małgorzata Zwiercan tutaj chciała zabrać głos i nas trochę zmotywować do bardziej
Jaworski
konstruktywnej
zasiądą,
rozmowy.
Jaworski zasiądą, niestety.
No tak mi się wydaje, że już tutaj jest nas tak mało, a w zasadzie nie możemy nic wypracować takiego konstruktywnego. Także starajmy się przejść do faktycznie rzeczy ważnych, no bo... Inaczej tej
pani poseł, popieram panią w całej rzeczywistości.
To się pani przekona w Sejmie, że do niczego
pani poseł, będzie
nie
dobrze, bo w Sejmie nie będzie pani Senyszyn, będziemy mogli spokojnie, rzeczowo rozmawiać o problemach.
No właśnie, od 2009 roku nie było mnie w Sejmie i twierdzicie, że było bardzo źle, także może właśnie mnie brakowało w tym Sejmie, no i niestety na razie dalej mnie nie będzie.
Czas pogodzić
ale
się z tą czerwoną
wyborcy
kartką.
Nie tracą nadziei.
Chcę zadać jeszcze ostatnie pytanie panu Jaworskiemu.
Ja będę.
To pojawiło się też w tym studiu takie zobowiązanie związane z sprawami lokalnymi, czyli z władzami Gdańska. Czy pan rzeczywiście uważa, że przeprowadzenie referendum nad odwołaniem władz Gdańska jest jakimś ważnym w tej chwili elementem waszych politycznych planów?
Panie redaktorze, to nie jest tak, że my się tym będziemy zajmować, to jest dla nas jakikolwiek priorytet. Natomiast akurat wtedy, kiedy byliśmy tutaj w studio Gdańsk, wyszła sprawa decyzji sądu administracyjnego, który powiedział, że decyzje prezydenta w sprawie szkoły w Kokoszkach są niezgodne z prawem, że te 30 parę milionów złotych, które zostały przeznaczone na budowę szkoły publicznej, powinny być kontynuowane jako funkcjonowanie szkoły publicznej, a nie oddanie tego budynku w ręce prywatnego stowarzyszenia. I to jest kolejny element, który pokazuje, że władze Gdańska realizują swoją politykę jednak arogancji, bo cała opozycja, i Lewica, i Prawo i Sprawiedliwość, i nauczyciele ostrzegali władze miasta Gdańska, że idą w niewłaściwym kierunku i że za chwilę będą tego konsekwencje.
Jerzy Borowczak, czy wy będziecie bronili Pawła Adamowicza w tej sprawie?
Paweł Adamowicz broni się sam. To, co zrobił w Gdańsku, jak Gdańskie pięknie rozwija, myślę, że to, że go wybrano na kolejną kadencję, ale oczywiście nie jest członkiem partii ze względu na postawione zarzuty, ale oczywiście dalej będziemy go wspierać i bronić.
No ale w sprawie szkoły chyba macie takie samo zdanie, że jednak powinna to być szkoła zarządzana przez miasto.
To jest zdanie sądu. Uważamy, że ta szkoła bardzo dobrze działa. I powiedzmy to etykowanie, czy to jest prywatna, czy to jest państwowa, to jakby najmniejsze ma znaczenie.
No tak, ale tutaj, jak rozumiem, zastrzeżeniem była kwestia tego, czy zorganizowanie przetargu w taki, a nie inny sposób było z punktu widzenia, jak rozumiem, tej oceny niewłaściwe.
Nie będę polemizował z sądem. Sąd uznał, że nie. I tak sprawa wynika i tutaj trzeba się z tym zgodzić.
W przyszłym tygodniu nie będziemy.
Ale panie redaktorze, już niedługo będą ciekawe te śniadania. Bo będą konkrety, bo na razie to wpływamy. Wpływamy ewidentnie.
No jak przestaniemy wpływać, to jeszcze w przyszłym tygodniu będziemy
nie
jeszcze
będzie
świętować, a za dwa tygodnie będziemy rzeczywiście po pierwszym posiedzeniu Sejmu. Bardzo jeszcze raz wam dziękuję. Przypomnę, że moimi gośćmi była pani profesor Joanna Senyszyn, Małgorzata Zwiercan, Andrzej Jaworski, Jerzy Borowczak, Grzegorz Furgo i Paweł Trawicki, doktor Grzegorz, Paweł Trawicki. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.